Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem. Obok mnie Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka uzależnień. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy dzisiaj o motywacji. To jest taki temat, na który umawiałyśmy się od dawna, mówiąc o tym, że wielu ludzi teraz wiosną odczuwa taką słoneczną motywację. Pojawia się zieleń wokół nas, mamy więcej chęci do działania. To, o czym marzyliśmy zimą, mamy szansę realizować teraz, ale co zrobić, żeby ta motywacja w nas została? Nie będziemy tutaj takimi coachami, którzy krzyczą: możesz wszystko, zapłać mi 100 tysięcy, ja cię nauczę, jak być zmotywowanym tu i teraz, a ten zapał jutro ci opadnie. No właśnie, jak motywować się do działania?
Chciałam dzisiaj poruszyć temat właśnie motywacji, tego jak i dlaczego ludzie się zmieniają, bo to jest taki właśnie temat i ważny na wiosnę, i ważny w ogóle, zwłaszcza w pracy mojej z osobami uzależnionymi, ten temat zmiany i tego początku, tego, żeby się zmotywować do tej zmiany, jest bardzo ważny, być może najważniejszy.
Zmotywować się. Gdzie ta motywacja jest do odnalezienia?
No właśnie, w wielu wypadkach sądzi się, że ta motywacja jest wewnątrz człowieka. Nawet dzieje się motywacja na tą zewnętrzną i wewnętrzną. Natomiast twórcy dialogu motywującego mówią, że motywacja jest w interakcji między klientem a terapeutą, między klientem a tym, który prowadzi terapię. Jest też podatna bardzo na to, co robi ten drugi człowiek, nie tylko ten, który jest zainteresowany terapią albo i nie jest zainteresowany terapią, ale też bardzo zależy od tego środowiska zewnętrznego i tego, co ten człowiek, do którego ktoś, kto miałby się zmienić, trafia, wniesie w tą relację.
Ale będziemy dzisiaj mówić tylko i wyłącznie o motywacji, która wyłania się w terapii, podczas terapii, pomiędzy terapeutą a pacjentem, czy też w takim życiu codziennym, kiedy po prostu sięgamy po motywację i chcemy, żeby ona z nami została, żebyśmy zmieniali nawyki.
Nie, no mam nadzieję, że przedstawię temat tak, żeby każdy mógł z tego skorzystać, żeby to, co specjaliści stosują w gabinetach, można było zastosować też u siebie. Też chciałabym skorzystać z takiej super książki Siła nawyku, która pokazuje nam, jak, że już jesteśmy zmotywowani, jak przejść przez te pierwsze etapy takiej zmiany tego, co zazwyczaj robimy automatycznie, może tak trochę bezwiednie, i jak sprawić, żebyśmy postępowali inaczej, tak? Choćby z ćwiczeniami, z dietą. Czyli chciałabym, żeby ten temat był tak przedstawiony, żeby każdy mógł z tego skorzystać.
No to zaczynamy.
Więc ja chciałam zacząć od tego, co ludzi motywuje do różnych rzeczy, jakby co jest taką filarem tego, że ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób, i sobie myśląc o tym, pierwsze, co przyszło mi do głowy, to są wszystkie potrzeby, czyli nasze potrzeby fizjologiczne, tak? Jeżeli jestem głodny, to idę i szukam czegoś do jedzenia, tak? Idę do lodówki, do kuchni. Ale także te potrzeby psychologiczne, czyli czasami idę do baru albo do restauracji właśnie nie po to, żeby realizować te potrzeby fizjologiczne, bo być może w ogóle nie jestem głodny, ale idę tam po to, żeby się spotkać z ludźmi, żeby nawiązać relacje, żeby nie czuć się samotny. To, co jeszcze jest czasami mniej widoczne, to, że kierują nami potrzeby, które nie są przez nas uświadomione. Czyli takie potrzeby, które są w naszym wnętrzu, ale których istnienia my nie wiemy, tak? My sobie nie zdajemy sprawy, że postępuję właśnie tak, dlatego że kieruje mną na przykład potrzeba zaistnienia, bycia docenionym przez innych, bo myślę sobie, że no, tak po prostu się zachowuję, tak? Tak już mam, taki mam sposób bycia, i większość się nie zastanawia nad tym, co faktycznie nim kieruje. No i coś, co też mi się zdaje bardzo wpływa na większość naszych decyzji, to są różnego rodzaju nawyki. Nawet idąc do sklepu albo idąc do pracy, chociaż mamy pewnie różne drogi, to nieświadomie wybieramy tą jedną, którą chodzimy zazwyczaj, ten jeden produkt, który zazwyczaj wybieramy, i kieruje nami różne automatyzmy, tak? Często nieświadomie, nie do końca uświadomione. Czasami jest tak, że te nawyki miały albo kiedyś realizowały jakieś nasze potrzeby, ale teraz już zupełnie tego nie realizują, tylko działają na naszą szkodę. No i to jakby faktycznie znowu jest odniesienie do wszelkiego rodzaju uzależnień. Czyli na przykład alkohol, no jak zaczynałam po niego sięgać, to dawał mi rozluźnienie i taką relaksację, ale kiedy już jestem uzależniony, to wcale on nie daje mi ani rozluźnienia, ani relaksacji, tylko wręcz przeciwnie, nakręca spiralę różnych trudnych doświadczeń, powodując jeszcze więcej napięcia, jeszcze więcej kłopotu. Czy hazard, tak? Początkowo być może jakaś kobieta pójdzie do kasyna, dlatego że czuje się samotna i nie ma jak spędzić wolnego wieczoru, ale później wybór już nie będzie związany z tym, że nie ma z kim spędzić wieczoru, tylko będzie nawykiem, tak? Jakimś uzależnieniem, zależnością od danej rzeczy. Więc myślę sobie, że to są te najważniejsze rzeczy, którymi ludzie się kierują. I to jest ważne o tyle, że w każdym procesie zmiany będzie ważne dojście do tego, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje. Czy będziemy sami próbować zastanawiać się, tak? Dlaczego na przykład podjadam sobie wieczorem? Czy dlatego, że jestem głodna? Czy dlatego, że na przykład jestem zestresowana? Czy dlatego, że nie wiem, kojarzy mi się to z tym, że jak idę z paczką orzeszków, to zawsze idę, nie wiem, do męża, do żony, tak? I wspólnie sobie chrupiemy i to jest potrzeba kontaktu. Czy to będzie w procesie terapeutycznym, kiedy terapeuta już sięga pewnie bardziej do tych nieświadomych potrzeb? Czy zachowuje na przykład anorektyczki, głodzą się dlatego, że tak dbają o figurę, czy na przykład chcą sprostać różnym wymaganiom rodziców i chcą być idealne, tak? Chcą w końcu poczuć się ważne dla nich, zwrócić ich uwagę. A więc to jest też ważne w każdym procesie zmian, żeby sobie uświadomić, jaką potrzebę to dane zachowanie sprawia. I kolejna rzecz, co motywuje nas do zmiany? Czyli dlaczego ludzie, realizując jakąś potrzebę, dochodzą, że dane zachowanie chcą zmienić, tak? I myślę sobie, że tu znowu jest kilka przyczyn, zaczynając od cierpienia, czy fizycznego, czy psychicznego. Na przykład ludzie dowiadują się o chorobie, tak? Albo jest im, nie wiem, mają nadwagę, jest im się ciężko ruszać. I to często jest takim bodźcem do tego, żeby zadbać o swoją dietę. Albo, ja mam taki osobisty przykład, zaczął boleć mnie kręgosłup w związku z siedzącą pracą i to było naprawdę dużą motywacją do tego, żeby codziennie się ruszać, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu. Kolejną rzeczą, która motywuje ludzi do zmiany i o której też mówi dialog motywujący, to rozbieżność między tym, co jest, między tym stanem, który mam obecnie, a między tym, co jest dla nas ważne, naszymi celami i potrzebami. Jeżeli ta rozbieżność jest dostatecznie duża, to wtedy ludzie mają motywację do tego, żeby się zmienić. Tu jest ważne do tego, żeby właśnie zobaczyć, że te różne nasze cele i wartości są jakby też takim i motywatorem, ale też motywatorem do zmiany, tak? I też i Rolnik, i Miller mówią o tym, że jeżeli jakieś zachowanie stoi w sprzeczności do naszych wartości, to zazwyczaj zmianie ulega właśnie zachowanie. I może być tu taki przykład, żeby nie być gołosłownym. Jeżeli mam tak, że sobie uświadomiamy, że dziecko, że nie chcemy, żeby nasze dziecko paliło, a właśnie dowiadujemy się, że nasz mężczyzna dowiaduje się, że jego żona jest w ciąży, no to on może właśnie dla tego dziecka rzucić palenie, tak? Tak po prostu, od razu, ponieważ to stoi z jego jakby sprzeczności, jego palenie, obecny nawyk, stoi w sprzeczności z jego wartościami i tym, jakby chciał się widzieć jako ojciec.
Ale wszyscy wiemy, że z tą motywacją jest różnie. Od czego zależy, że właśnie ta osoba jest w stanie wdrożyć w życie to postępowanie, zmienić się radykalnie, no bo palił i nagle nie pali. No to rzeczywiście motyw dziecka może być tak silnym imperatywem, tak silnym impulsem, ale na przykład już otyłość bardzo często nie jest wystarczającym impulsem, żeby na przykład rzucić to palenie, żeby zacząć się ruszać.
I tu znowu osiągamy, że niewiele zmian jest takich spektakularnych, tak, że ktoś się budzi i zaczyna jakby życie zupełnie inaczej, choć takie zmiany też są, zdarzają się, budzą wiele sensacji. Nasz były pacjent ośrodka, w którym pracowałam, z którym współpracuję, ośrodka w Albrechtówce, pewnego razu obudził się na jakiejś malinie i postanowił, że idzie w Medjugorje. I tak w ciągu tej drogi długiej całkowicie przewartościował i całkowicie zmienił swoje życie. Z osoby uzależnionej, z osoby, która nie miała żadnych celów, nie miała rodziny, stał się obecnie szczęśliwym tatą, mężem, osobą, która posiada pracę, własny dom, tak? I to była taka spektakularna zmiana, tak? W zasadzie on powiedział, że wstał, poczuł, że chce zmienić to życie, bez niczego wziął plecak i poszedł, tak?
To nie jest tak, że coś na niego wpłynęło, coś zobaczył na tej myjnicze jest zachowanie?
Nie, to pewnie rosło w nim, różne rzeczy i różne doświadczenia w nim rosły i no i nastąpił jakiś przełom, tak? To tak jak osoby, które mówią, że nagle się nawracają, po prostu jest jakiś taki jeden, czasami to też są chwile, tak? Jeden zobaczył coś, tak? Na przykład to właśnie tutaj był taki obsywany człowiek, który rzucił palenie jeszcze w innej sytuacji. Był deszcz, zaczął padać i on zobaczył, że nie ma już papierosów i pomyślał sobie, że zdąży szybko zajechać gdzieś tam po papierosy i wrócić, zanim dzieci porządnie zmokną. Jak później przyjechał po te dzieci, uświadomił sobie, że papierosy były ważne od tych dzieci, które tam mokły, to dla niego właśnie ta rozbieżność między tym, co jest między tym zachowaniem, które zobaczył, a między tym, jak, co jest dla niego ważne, jakie ma cele i wartości, była tak duża, że dokonał jednodniowego po prostu zerwania z tym dawnym nawykiem. Natomiast faktycznie to zdarzają się takie rzeczy, natomiast w większości zmiana jest procesem, który trwa. I nie odbywa się w ciągu jednej chwili, tak?
No bo ten ładny przykład, chociażby pani z kręgosłupem, że pani zauważyła, że problem z kręgosłupem wynika z braku ruchu, zatem zaczęłam się ruszać. No to nie zawsze jest takie oczywiste i u pacjentów, i u ludzi, którzy nie korzystają z pomocy terapeutów. Coś chcą zmienić, mają jakieś plany, oczywiście często wypisują te plany z początkiem roku jako postanowienia noworoczne. I po 5 dniach albo tygodniach to gdzieś się rozpływa.
Pewnie dlatego, że większość osób chce za dużo naraz. Ja też prowadząc terapię, szczególnie właśnie z rodzicami, którym daję różne wskazówki, mówię, że słonia nie da się zjeść naraz, albo tortu się nie da zjeść naraz, tylko je się po kawałku. I też jeżeli jest dużo rzeczy, które wpływają na jakieś dane zachowanie, to nie możemy zmienić wszystkiego naraz, bo jest to niemożliwe, tak? Więc dobrze sobie wyznaczyć taki mały, konkretny cel. I chyba to jest też jednym z powodów, dlaczego ludzie robiąc ogromne, wielkie listy w 31 grudnia, po 2 tygodniach z większości rezygnują, dlatego że nie są w stanie skontrolować tylu rzeczy, tak? To jest za dużo naraz. Lepiej się skupić na jednej konkretnej i mieć konkretny plan. I to jest druga rzecz, która mi się zdaje bardzo sprawia, że ludzie się jakby łamią w tej zmianie, w swoich postanowieniach, to, że nie mają konkretnego planu. To znaczy myślą, że wytrzymają siłą woli. A zmiana na tym nie polega, ale o tym może już na końcu, jak konkretnie, jakie są konkretne wskazówki, żeby właśnie te nawyki poprzemieniać.
Nie za dużo tych zmian na raz i ważna jest refleksja, autorefleksja, którą często też oczywiście spychamy. Jest tyle mechanizmów obronnych, wyprzemy to i owo. Nie, to mi nie jest potrzebne, wydawało mi się. Albo są rzeczy ważniejsze niż na przykład zadbanie o kręgosłup, czy zadbanie o linię. Można to sobie jakoś zracjonalizować, można to sobie jakoś wytłumaczyć.
No jasne. Dialog motywujący mówi o tym, że zmotywowany człowiek jest wtedy, kiedy jest zdolny do zmiany, chętny i gotowy. Co to znaczy? Chętny to znaczy, że ta zmiana jest dla niego ważna, że ktoś widzi rozbieżność właśnie między status quo, między tym, co jest obecnie, a między celami, do którymi dąży. Zdolny. To jest, że ocenia swoje, że jest zdolny, czyli ma możliwości, wierzy w to, że jest zdolny do dokonania tej zmiany, tak? Bo są takie osoby, dla których zmiana może jest bardzo ważna, ale którzy mają takie wewnętrzne poczucie, że nie dadzą rady. że nie wiedzą, jak się do tego zabrać, że na pewno sobie nie poradzą, tak? Czyli czują się właśnie niezdolni do tego, żeby jakiekolwiek działanie podjąć. I jeżeli brak im takiego przeświadczenia, że mają odpowiednie predyspozycje, to najczęściej tej zmiany po prostu się nie podejmą. Dlatego, że stwierdzą, że nie ma sensu próbować, skoro i tak nie dam rady.
Tu też wchodzą w grę jakieś przekonania, które te osoby dostały od innych. Na przykład nie skończysz studiów, nie schudniesz i to tak gdzieś głęboko zapadło w podświadomość tego człowieka, w przekonania tego człowieka, że on w to wierzy.
Mhm. Tak, to na to się składa wiele różnych rzeczy, tak? I to, co wcześniej usłyszał w dzieciństwie, to, co o sobie myśli, ale czasami też bardzo prozaicznie składa się brak wiedzy. To znaczy, jeżeli mamy jakieś wyobrażenie na temat na przykład diety, wracając do odchudzania, i myślę sobie, że teraz to już będę jeść tylko sałatę, no to może bardzo zniechęcić. A jeżeli pójdę do dietetyka i on wybierze, tak ustawi mi tę dietę zgodnie z tym, co ja lubię, co jest dla mnie ważne, ile faktycznie potrzebuję zrzucić kilogramów, to być może uczyni to bardziej dostępnym dla mnie, tak? I uwierzę, że okej, jeżeli samej sałaty, to nie wyobrażam sobie jeść do końca życia, to jeżeli mam do wyboru ilość różnych produktów, to okej, to mogę się tego podjąć.
Motywacja. Jeśli Państwo chcą napisać nam, skąd Państwo czerpią motywację, czy w momencie, kiedy podejmują Państwo jakieś decyzje o zmianach nawyków, o tym, że wprowadzają Państwo jakieś nowe metody działania, że no, co tu dużo mówić, po prostu biorą się Państwo za siebie, za jakieś duże wyzwania, które były w planach, były w marzeniach. Jak Państwo postępują, jak Państwo wdrażają ten plan, żeby się nie okazało, że ta motywacja po prostu po kilku dniach się rozpłynie, bo tak też często się zdarza, że była taka para ogromna i poszła w gwizdek, bo się nie udało. Z jakichś tam powodów? Z jakich powodów nam się nie udaje?
No często właśnie, że jakby za dużo od siebie oczekujemy. Często jest tak, że nie dzielimy tego naszego wymarzonego celu na etapy. Często dlatego, że za bardzo siebie pośpieszamy i poddajemy się przy każdej próbie porażki. I to może przed przerwą chciałabym przedstawić taki model transtetyczny, model zmiany Prochaski i Diklementa, którzy mówią o 5 etapach zmiany. Pierwszy etap to jest etap prekontemplacji, czyli przeddecyzyjny. Człowiek jeszcze nie wie, że chce się zmienić. Uważa, że ten status quo jest najlepszy. Nie widzi, jeżeli jest osoba uzależniona, to nie widzi problemu. Mówi, ja nie jestem uzależniona, ja nie mam problemu, tak? Ja nie ważę za dużo. Można to sobie podstawić, cokolwiek się zechce pod ten etap.
Aż tak mnie nie boli ten kręgosłup.
Dokładnie. Aż tak źle nie jest. Tutaj jest faktycznie dużo różnych mechanizmów i takich racjonalizacji, intelektualizacji, mechanizmów obronnych, tak, które sprawiają, że nie chcemy zobaczyć jakiegoś problemu. I to jest chyba taki decydujący moment. Jeżeli dużo osób, jeżeli przez ten moment przejdzie, to właśnie w tym momencie zjawia się u specjalisty, tak? Kolejny etap to jest, on też nie jest taki, że to już jest koniec zmiany. Drugi etap to jest etap kontemplacji, czyli ważenia decyzji. Tu jest właśnie to rozchuśtanie takiej ambiwalencji, że chcę i nie chcę, tak? Widzę coś fajnego w zmianie, w tym, co może ona mi dać, ale widzę też duże korzyści z tego, jak jest. Tak? Czegoś, być może też czegoś się lękam w tej zmianie. Widzę jakieś minusy, chociaż dostrzegam też minusy tego, co jest obecnie. Tutaj tak jakby się ważymy. Czasami niektóre osoby mogą na lata utknąć w takiej ambiwalencji, w takim rozkroku. Ja często to mówię swoim pacjentom, że są w takim rozkroku, że chcą jedno i też chcą drugie. I tu jest taka rola i specjalisty, ale też takich osób, które same chcą się zmotywować, żeby przyjrzeć się wszystkim plusom i minusom i zmiany, i tego stanu, który jest obecnie. Żeby rozhuśtać to i zobaczyć, odnosząc się też do naszych celów i wartości, co jest dla nas ważne. Jeżeli już przejdziemy przez ten etap, to faktycznie zaczyna się przygotowanie, czyli planowanie tego działania. I tu też można znowu wycofać się z tej zmiany, kiedy tworzymy plany, które są nierealne, kiedy nie dzielimy, tak chcemy zjeść ten tort naraz, jakby po jakiejś części już robi się nam mdło. Więc to jest dobrze, żeby te wszystkie działania podzielić sobie na etapy, żeby skupić się i mieć określone, konkretne działania. Dlatego, że często, i to chyba też być może jest jednym z przyczyn, dla których ludziom nie powiedzie się ich zmiana, jest to, że tworzą takie ogólniki, nic konkretnego. A jeżeli w tym planie zawarte są konkretne wskazówki, co będę robić, czyli nie wracając na przykład do aktywności fizycznej, nie, no to będę sobie ćwiczyć. No to jest bardzo tak ogólne, no bo możemy ćwiczyć na milion różnych sposobów. Ale jeżeli określę sobie, że na przykład w poniedziałki, środy i piątki będę biegać przez 10 minut, to jest już jakiś konkret, tak? Więc kolejny, ten trzeci etap to jest tworzenie planu, konkretnego planu działania. Kolejny etap to jest utrwalanie, tak? Czyli wprowadzamy, zaczynamy działać, a później to utrwalamy. Jak już jesteśmy przygotowani, mamy plan, no to zaczynamy działać, te zmiany się powoli wprowadzają. Im więcej jakby mamy sukcesów, tym bardziej nas motywuje, tak? Ale pamiętamy o tym, że po tym działaniu może być też nawrót, czyli możemy się cofnąć. I to szczególnie u osób uzależnionych, ale u osób, które bardzo długo już zwlekają, zmagają się, wielokrotnie próbowały na przykład różnych diet, to jest może najważniejsze z tego modelu, że ten nawrót często wpisany jest w zmiany, tak? Nawet jeżeli się mówi o uzależnieniach, to w samej definicji uzależnienie jest, że to jest choroba nawrotowa. I tak samo w różnych zmianach, które wprowadzamy, że jedna porażka nie niweczy wszystkiego, całego wysiłku, który wcześniej włożyliśmy. Jeżeli jesteśmy na diecie, jeżeli nawet złamiemy się i zjemy jednego pączka, to że to nie jest najgorsza tragedia, że jutro możemy znowu wprowadzić to racjonalne żywienie. Jeżeli ludzie mają dla siebie taką uważność, takie ciepło, takie zrozumienie, że mogą się potknąć, tak? Że jednego dnia jak nie pobiegam, bo mi się nie chce, to nie jest koniec świata, mogę biegać następnego dnia i nie muszę się za to samo biczować, to pomaga to utrzymać, tak? Ten proces zmiany pomaga utrzymać. A jeżeli ludzie się załamują i uważają, że każdy nawrót, czy to będzie albo rezygnacja ze zmiany jest końcem świata, no to najczęściej to będzie też końcem ich zmiany.
O dialogu motywacyjnym za chwilę porozmawiamy. Być może na tym przykładzie będzie nam, Państwu, łatwiej zrozumieć, na czym działa motywacja i wdrażanie nowych nawyków i zmian. Tych zmian, które nam są potrzebne, o których my w pewnym momencie zaczynamy marzyć, ale albo w nie do końca nie wierzymy, albo z hura optymizmem do nich podchodzimy, no i gdzieś tam, tak jak powiedziałam wcześniej, się rozpływają. Zatem chwila przerwy i wracamy do rozmowy o motywacji.